Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
W budowaniu pokoju trzeba zachować realizm i otwarte serce, przypomina papież Franciszek.
W Como w północnych Włoszech zamordowano 51-letniego kapłana, duszpasterza migrantów i bezdomnych.
W Watykanie oddano do użytku odnowioną aptekę. Korzystają z niej szczególnie ci, którzy poszukują lekarstw na rzadkie choroby.
15 września witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski
i Krzysztof Bronk.
Zapraszamy na serwis informacyjny.
Starajcie się, aby wołanie o pokój zawsze pozostało żywe, szczególnie w młodych pokoleniach w obliczu świata zanurzonego w atmosferze wojny i wzajemnej przemocy. To słowa przedmowy napisanej przez papieża Franciszka do książki pod tytułem Dla wiedzy o pokoju, wydanej przez Watykańskie Wydawnictwo. Franciszek tłumaczy, że jego celem było wskazanie zasadniczych rysów budowniczego pokoju, również w związku z decyzją utworzenia przy Papieskim Uniwersytecie Laterańskim specjalnego cyklu studiów na temat nauk o pokoju.
Kto chce być ekspertem w dziedzinie nauk o pokoju, powinien stać się uważnym na znaki czasu. Dociekaniom naukowym i studiom powinno towarzyszyć serce zdolne do dzielenia radości i nadziei, smutków i niepokoju współczesnych ludzi, aby wiedzieć, jak prowadzić prawdziwe rozeznanie ewangeliczne, napisał Franciszek.
W Como w północnych Włoszech zamordowano 51-letniego kapłana. Dziś rano, tuż po godzinie 7, ksiądz Roberto Malgesini został pchnięty nożem w plecy. Godzinę później na policję zgłosił się domniemany sprawca, niezrównoważony psychicznie bezdomny imigrant. Śledztwo jest w toku.
Do zdarzenia doszło nieopodal kościoła świętego Rocha, przy którym posługiwał ksiądz Malgesini. Nie był on zaangażowany w zwyczajną pracę duszpasterską. Jego misją była pomoc licznym w tej dzielnicy migrantom, bezdomnym i zmarginalizowanym. Wraz z grupą wolontariuszy codziennie przygotowywał dla nich posiłek. Regularnie odwiedzał też noclegownie dla bezdomnych i zajmował się przyjmowaniem migrantów.
Przybyły na miejsce zbrodni ordynariusz diecezji Como, biskup Oskar Cantoni, zaprosił wszystkich na wieczorny różaniec w katedrze. W obliczu tej tragedii kościół w Como zgromadzi się na modlitwie w intencji swego kapłana, księdza Roberta, oraz tego, kto zadał mu śmierć, czytamy w oświadczeniu diecezji.
Zamordowany dziś w Como ksiądz Roberto Malgesini bez reszty oddał się ubogim, mówi biskup Oskar Cantoni. Zauważa on, że służąc bezdomnym, nie dbał o siebie, o własne zdrowie. Było to widać szczególnie podczas pandemii, kiedy to ksiądz Malgesini, pomimo zagrożenia, codziennie spotykał się z bezdomnymi imigrantami.
Był też świadomy grożącego mu niebezpieczeństwa. Ludzie ulicy, którzy wiele wycierpieli, niejednokrotnie borykają się z różnymi zaburzeniami psychicznymi. Dla mnie był jak syn, ale w Como szanowali go wszyscy, mówi biskup Cantoni. Postanowił poświęcić się ubogim i ostatnim. Możemy go nazwać duszpasterzem ostatnich. W naszym mieście wszyscy przyjęli go bardzo dobrze i szanowali. Wszyscy, zarówno chrześcijanie, jak i wyznawcy innych religii oraz niewierzący, widzieli bowiem, jak wielkie było jego zaangażowanie. A przy tym robił to wszystko z wielką prostotą i radością. Był kapłanem szczęśliwym. Jego szczęście wypływało z odkrycia, że może służyć Jezusowi, spotykając się z Nim w Jego żywym ciele, którym są ubodzy. Ubogim oddał wszystko za nich, dziś rano przelał również własną krew. Chcę go zatem wspominać z wielką czcią, bo myślę, że możemy go nazywać męczennikiem miłosierdzia. Miłosierdzia, w którym bez reszty oddajemy się innym w duchu całkowitej bezinteresowności. To miłosierdzie każe nam również przebaczać urazy, przebaczać tym, którzy nas krzywdzą. Oto piękny wizerunek, który pozostawił po sobie ksiądz Roberto.
Kardynał Giuseppe Bartello otworzył odnowioną siedzibę apteki watykańskiej. Jej restrukturyzacja, która została podjęta w 2017 roku, polegała na reorganizacji magazynów, poszerzeniu przestrzeni sprzedaży oraz przyspieszeniu obsługi klientów.
W 2024 roku apteka watykańska będzie obchodziła 150 lat służby nie tylko osobom mieszkającym za Spiżową Bramą, ale również Rzymianom oraz wszystkim, którzy potrzebują leka, lekarstw, zwłaszcza tych trudniejszych do znalezienia, ponieważ związane są ze szczególnymi i rzadkimi chorobami. Aptekę codziennie odwiedzają tysiące ludzi z całego świata.
Mówi dyrektor apteki, brat Binisz Tomasz Mulakal z zakonu szpitalnego świętego Jana Bożego.
To jest apteka papieża. My, którzy jesteśmy tutaj zatrudnieni wraz z moimi współbraćmi, pozostajemy w służbie Ojca Świętego, będąc do dyspozycji naszych klientów. Robimy wszystko, aby pomóc naszym chorym i potrzebującym. Ojciec Święty jest zawsze blisko nich. My z jego wsparciem dążymy do zaspokojenia ich potrzeb na polu zdrowotnym. Chcemy dać lekarstwo, które pozwoli chorym podjąć właściwe leczenie w odpowiednim czasie oraz we właściwy sposób. Jeśli przekażemy im właściwe produkty o odpowiedniej wartości, to jesteśmy na drodze realizacji przykazania miłości bliźniego.
Obostrzenia związane z pandemią w nieproporcjonalny sposób dotykają miejsc kultu religijnego w stosunku do sklepów, centrów handlowo-rozrywkowych oraz placówek usługowych. Odpowiedzią na to mają być procesje eucharystyczne. Dla arcybiskupa San Francisco, Salvatora Cordileone, to niejako uboczny efekt walki z niesprawiedliwością.
20 września wierni wyruszają z różnych parafii, mają się połączyć i przejść obok ratusza miejskiego. Będziemy odprawiać liczne msze święte na wolnym powietrzu w języku angielskim i hiszpańskim, mówi arcybiskup.
Limit sklepów w tym momencie to 50% możliwości, centra handlowe to 25%, siłownie dla pracowników administracji zostały ponownie otwarte, ale do domów modlitwy może być wpuszczana tylko jedna osoba, protestuje hierarcha.
Wszystkie eucharystie odprawiane są teraz na zewnątrz, dotyczy to nawet katedry, a ludzie są głodni eucharystii, tego lekarstwa najbardziej potrzebują w czasie pandemii, zaznacza arcybiskup Cordileone.
Wyspa Lesbos przeżywa bardzo dramatyczne chwile. Na skutek pożarów z obozu Moria nic już nie zostało. Były chwile, że bez dachu nad głową pozostawało do 12 tysięcy migrantów. Najważniejsze jest jednak to, że nikt nie stracił życia. Tak sytuację na tej śródziemnomorskiej wyspie relacjonuje dyrektor greckiej Caritas Maria Alverti.
Rozmawiając z Radiem Watykańskim, podkreśla, że sytuacja jest bardzo napięta. Grecki rząd podjął decyzję, że migranci nie zostaną odesłani na kontynent. Z drugiej strony obecności uchodźców sprzeciwiają się mieszkańcy wyspy, mówi Maria Alverti. Wojsko kontroluje dystrybucję żywności. Sytuacja nie jest jednak bezpieczna. Pojawiają się groźby, niebezpieczne reakcje ze strony lokalnej społeczności. Wierzymy, że dotyczy to mniejszości mieszkańców, ale niekiedy mniejszość jest bardziej aktywna niż większość. Blokowane są drogi, aby migrantom i pracownikom organizacji pomocowych uniemożliwić poruszanie się po wyspie. Podróżujemy zatem inkognito. Podjęta też została decyzja o budowie nowych struktur w pobliżu obozu Karatepe. W to miejsce przenosimy nasze materiały, w tym namioty mogące pomieścić co najmniej 1000 osób. Niektórzy uchodźcy już zostali tam przetransportowani. Wszyscy są poddawani testom na COVID-19. Czekamy na kolejne decyzje. Jako Caritas rozprowadzamy wodę. Mamy też do dyspozycji ponad 1000 śpiworów, które zostaną przekazane do nowych struktur. Inna ważna informacja to fakt, że mieszkańcy wyspy, ale też lokalne władze blokują dostęp do dawnego obozu Moria. Buldożery miały tam uporządkować teren. Są silne napięcia. Mamy nadzieję, że siły rządowe ustrzegą nas przed incydentami zagrażającymi bezpieczeństwu.
Przewodniczący Rady Episkopatów Unii Europejskiej zapewnia o swym wielkim szacunku dla synodu Kościoła w Niemczech, zwanego formalnie drogą synodalną. Jego zdaniem wydarzenie to może być inspiracją dla Kościoła w Europie.
Rozmawiając podczas swego pobytu w Rzymie z agencją KNA, kardynał Jean-Claude Hollerich podkreślił, że Kościół w Niemczech ma odwagę stawiać poważne pytania. Jego zdaniem najważniejszą kwestią procesu synodalnego w tym kraju jest rola kobiet w kościele. Nie twierdzę, że mają zostać kapłanami, ja tego po prostu nie wiem, choć jestem na to otwarty, dodał arcybiskup Luksemburga.
Dodajmy, że w 1994 roku Jan Paweł II listem apostolskim Ordinatio Sacerdotalis ostatecznie zamknął dyskusję na temat kapłaństwa kobiet. Potwierdził to również papież Franciszek. W książkowym wywiadzie San Giovanni Paolo Magno stwierdził, że nie tylko w pełni zgadza się ze świętym papieżem, ale chce także przypomnieć, że ta kwestia nie podlega już dyskusji, ponieważ stanowisko Jana Pawła II było definitywne.
Aktualności Radia Watykańskiego.
Biskupi w Korei Południowej wyrazili zaniepokojenie projektem ustawy antydyskryminacyjnej, nad którym debatowano w parlamencie. Dotyczy on m.in. osób LGBT.
Sam protest wydaje się nieuzasadniony, ale kruczek prawny dotyczy zrównania małżeństw ze związkami jednopłciowymi, co wiąże się także z prawem do adopcji. Koreańscy biskupi szanują wolę Partii Sprawiedliwości, która 29 czerwca wysunęła projekt ustawy, ale przepisy antydyskryminacyjne nie powinny pomijać szczególnego znaczenia i roli małżeństw. Czytamy w oświadczeniu szefa komisji biskupa Matiasa Lee Jong-hun.
Kościół zawsze sprzeciwiał się wszelkim formom dyskryminacji w odniesieniu do podstawowych praw człowieka, czy to społecznych, czy kulturowych, czy to ze względu na płeć, rasę, kolor skóry, status społeczny, język czy religię. Jest to sprzeczne z wolą Bożą i musi być przezwyciężone oraz wyeliminowane, powiedział biskup Lee, cytując encyklikę Amoris Laetitia papieża Franciszka. Dodał jednak, że prawo nie spełni swojego zadania, jeśli podważy antropologiczne podstawy małżeństwa i wspólnoty, jaką jest rodzina.
Na świecie jest 250 milionów dzieci, które nie potrafią czytać i pisać. Liczba ta systematycznie się zwiększa w związku z pandemią koronawirusa, która ograniczyła młodym ludziom dostęp do edukacji. Najcięższa sytuacja panuje w krajach najbiedniejszych, gdzie nie ma możliwości zorganizowania zdalnego nauczania.
Z ponad 1,5 miliarda uczniów, którzy ze względu na zagrożenie koronawirusem przestali chodzić do szkoły, aż 463 miliony, czyli ponad 30%, nie miało dostępu do edukacji na odległość. Dysproporcje te są szczególnie widoczne w krajach o niskich dochodach. W rejonie Afryki Subsaharyjskiej 90% uczniów nie ma dostępu do komputera ani internetu.
Również w Europie pogarsza się sytuacja ekonomiczna wielu rodzin. W warunkach skrajnego ubóstwa znajduje się we Włoszech prawie 2 miliony gospodarstw domowych, w tym prawie 1,3 miliona dzieci. Brak edukacji to w społeczeństwie trampolina do ubóstwa. Szkoła musi stać się priorytetem dla opinii publicznej i dla instytucji państwa, uważa Samantha Tedesco ze stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce.
Szkoła jest w rzeczywistości miejscem, gdzie młody człowiek ma szansę pokonać nierówności wynikające z pochodzenia czy biedy. Każde dziecko może być w niej docenione za to, kim jest, i przy odpowiednim wsparciu w przyszłości przyczynić się do rozwoju społeczeństwa. Inwestycja w edukację oznacza ofiarowanie młodzieży narzędzi do tworzenia trwałych i stabilnych społeczeństw oraz do niwelowania wykluczenia społecznego. Badania pokazują, że najbiedniejsze rodziny to te, w których jest mniej wykształcenia. W szkole dorastają dorośli jutra, ludzie, którzy wkrótce przejmą kontrolę nad naszym społeczeństwem i światem. Jeżeli nie zdobędą odpowiedniej edukacji, nie będą mogli wziąć odpowiedzialności za losy planety.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.